trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela zwykła, rok C. Z proroctwa Izajasza. Nie chcecie pamiętać o pierwszych wydarzeniach, ani rozważać dziejów pradawnych. Oto ja czynię nowe i ono już wschodzi. Wy poznacie je. Z psalmu 126. I zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Z listu świętego Pawła do Filipian. Ja, bracia, nie myślę o sobie, że już zdobyłem. To jedno tylko, z wytężeniem dążąc do tego, co przede mną, a zapominając o tym, co z tyłu, pędzę do mety, po nagrodę tego zaproszenia z góry, od Boga, w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyprostował się i zapytał ją: Kobieto, gdzie są? Żaden nie wydał na ciebie wyroku? Odpowiedziała: Żaden, Panie. Jezus rzekł: I ja na ciebie wyroku nie wydaję. Idź, a odtąd już nie grzesz. Siostry i bracia, przed nami jakby końcowa prosta w kierunku Paschy. Do Triduum Paschalnego. Kończymy właśnie dziś, a właściwie już pierwszymi nieszporami piątej niedzieli Wielkiego Postu zaczynamy nowy etap. Do tej pory mówiliśmy i przeżywaliśmy przede wszystkim tę potrzebę nawracania się, to znaczy zmiany myślenia. Wszystkie liturgie, które nam towarzyszyły w tym czasie od Środy Popielcowej, miały być pomocą i były pomocą do tego, żebyśmy zmienili myślenie. Jak to wygląda i w jakim punkcie naszego nawrócenia jesteśmy, o tym wie każdy z nas. Od dziś, od teraz zaczyna się inny etap. Teraz jest etap tęsknoty. W wielu kościołach na pewno w tym czasie, według tradycji, będą zasłonięte krzyże. Abyśmy zatęsknili za Jezusem, którego mamy ciągle przed oczami, ale jednocześnie abyśmy zobaczyli, że w Wielki Piątek zostanie nam odsłonięty tylko jeden krzyż. Krzyż chwały. Krzyż Jezusa Chrystusa. Teraz tego krzyża przed nami jakby nie ma. Właśnie po to, żebyśmy doszli do tego wydarzenia. Żebyśmy przeszli tę ostatnią drogę, kiedy Jezus wchodzi już w Jerozolimę, doświadczy uwielbienia, tęsknoty, radości, a potem odrzucenia i wreszcie wejdzie na drogę, dla wielu drogę śmierci, dla niego drogę zbawienia. I to dla nas też będzie droga zbawienia. Ale zanim to nastąpi, zanim tak będziemy przeżywać te kolejne dni, dni pasyjne, już nie tyle pokutne, co właśnie pasyjne, co związane z męką, już tak bezpośrednio poprzedzające wydarzenie męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, Kościół daje nam właśnie taką liturgię słowa, jako kontynuację tego, co przeżywaliśmy w minionych tygodniach. Pozwólcie, że jeszcze na moment odniosę się do ubiegłotygodniowej liturgii, do tej przypowieści o miłosierdziu, o przyjęciu i odrzuceniu miłosierdzia. Ponieważ nam czasami wydaje się, że trzeba faktycznie zasłużyć na miłość, na miłosierdzie. Ale ten młodszy syn, ten wybrany, ten, który powiedział wcześniej: Ojcu, nie chcę od Ciebie życia, ale chcę mieć coś, co mogę stracić, on wraca do Ojca. Nie dlatego, że się nawrócił. Niestety, nie dlatego, że się nawrócił, ale dlatego, że był głodny, że sobie wymyślił w głowie właśnie to umówienie się na pracę. Dało mi to bardzo dużo do myślenia i przez ostatnie dni też chodziłem z tym słowem w kontekście sakramentu pokuty. Może to dla kogoś z was będzie pomocne. Dla mnie jako księdza jest to bardzo pomocne. Nie zawsze w konfesjonale spotykam się z tym, że ktoś jest w pełni świadomy i ma takie zrozumienie przyjęcia, przebaczenia i wyznania grzechów, którego bym oczekiwał, którego ja bym oczekiwał. Ale ojcu z tej przypowieści wystarczyło to, że zobaczył syna, że odkrył szansę, by dać przebaczenie. Jeśli macie w swoim otoczeniu, albo wy sami przeżywacie takie doświadczenie odejścia lub długich lat wręcz bez sakramentu pokuty, moi bracia w kapłaństwie, jeśli ktoś z was słucha tego komentarza, jeśli wy macie przed sobą te spowiedzi wielkopostne i może ktoś z was już się zastanawia, po co to, przecież to nie ma sensu, bo się nie nawracają, bo nie rozumieją tego przebaczenia. Może trzeba jeszcze raz przypomnieć sobie właśnie tamtą Ewangelię. Zobaczyć, że Ojciec daje miłosierdzie, że Ojciec przychodzi z tym miłosierdziem. Okrywa miłosierdziem tego wybranego młodszego syna, który nie chce go znać, który nie chce znać tej miłości, nie liczy się z tą miłością. Miłosierdzie okrywa tego człowieka. Może właśnie o to chodzi, abyśmy sobie to na nowo uświadomili, że Bóg chce przyjść z miłosierdziem. Wykorzystajmy to wszyscy po jednej i po drugiej stronie krat konfesjonału. Mówię o tym dlatego, że dzisiejsza liturgia, dzisiejsza Ewangelia wiąże się niesamowicie, ale zanim do niej dotrzemy, zatrzymajmy się chociaż przez moment przy pozostałych tekstach. Najpierw proroctwo Izajasza. Ciut inne tłumaczenie tych kilku wersetów z 43 rozdziału proroctwa w Biblii Tysiąclecia, czyli w lekcjonarzu też, a inne w przekładzie pierwszego kościoła, który odczytałem na początku, ale warto to usłyszeć. Bóg w tym rozdziale mówi do swojego ludu, mówi do Jakuba, do Izraela: nie bój się, wykupiłem cię. Robię to wszystko, abyś sam poznał i by inne narody poznały, że ja jestem Bogiem, nie ma innego Boga, innego nie będzie. I dlatego Bóg w tym 16, właściwie najpierw w 15 wersecie 43 rozdziału mówi: ja jestem Panem, Bogiem, świętym waszym, który ustanowił Izraelowi waszego króla. I zaraz potem: tak mówi Pan, który przetarł wam drogę przez morze i ścieżkę przez groźne wody. To zdanie, by nie wspominać, albo pewność przedstawiona w przekładzie, z którego korzystam: nie chcecie pamiętać o pierwszych wydarzeniach, ani rozważać dziejów pradawnych. Nie chcecie, to wam niepotrzebne. Dlaczego Bóg tak mówi? Chociaż często pada słowo pamiętaj, albo ja będę pamiętał. Bo nie chodzi o potępienie się z powodu grzechu, ale chodzi o świadomość tego, że stać mnie, człowieka, mnie, Grzegorza, stać mnie na grzech, na najgorsze rzeczy. Stać mnie na to. Potrafię to zrobić. I wiele razy sam się brutalnie zaskoczyłem i byłem tym przerażony. Na co mnie stać? I Bóg mówi: nie chcesz tego pamiętać. Nie chcesz, żeby to dawało kierunek twojemu życiu. Nie chcesz tego. Nawet jeśli ci się wydaje, że nie możesz się uwolnić, że nie dasz rady, że ci się nie uda, że wstawałeś tyle razy z kolan, z błota i jesteś przekonany o tym, że po prostu tak już musi być, to Bóg mówi: nie chcesz tego wspominać. Nie myśl o tym. Oto ja czynię nowe, ono już wschodzi. Wy poznacie je. Ten dzień jest najlepszym dniem, by dać się zbawić, by się nawrócić, by zmienić myślenie. Właśnie dziś, teraz. Wiem, jakie mam grzechy, wiem, jakie grzechy popełniłem, ale wiem też, ile Bóg chce zainwestować łaski w moje i w twoje życie, siostro i bracie, by cię z tego wyzwolić, by cię wyrwać. Dlatego nie musimy się gorszyć sobą, nie musimy się gorszyć naszą słabością i naszą przeszłością, ale wiedząc o niej, unikać i uciekać od okazji do zła, a jednocześnie być pewnym, błogosławieństwa, które Bóg chce rozlewać, bo wie, że bez Niego nie damy rady. Rzeczywiście, bez Niego nie damy rady. Dlatego On czyni nowe. On stwarza nową rzecz. Ona już wschodzi i dlatego ją poznamy. Konkretna zachęta, konkretne pragnienie, konkret łaski. Na to czytanie usłyszymy jakby amen w psalmie 126. Bo Pan postanowił przyprowadzić z powrotem uprowadzonych z Syjonu. I wtedy poczuliśmy się jak ci, którzy doznają pociechy. Nasze usta napełniły się radością, nasz język weselem. Wśród pogan mogli mówić, Pan jakieś wielkie rzeczy im uczynił. I rzeczywiście, zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy. My byliśmy szczęśliwi. Mamy takie doświadczenia łaski. Trzeba je sobie przypomnieć. Trzeba spojrzeć w niebo i dziękować Bogu za doświadczenie błogosławieństwa, za miłość, za miłosierdzie, za spowiedź, za Eucharystię, za Twoją modlitwę, za modlitwę Kościoła, za wspólnotę Kościoła. I dalej psalm mówi, przyprowadź, Panie, z powrotem naszych uprowadzonych. Po to jesteśmy w Kościele, siostry i bracia, aby teraz właśnie w tym czasie pasyjnym modlić się też za naszych braci, za nasze siostry, łaskę nawrócenia, o to przyprowadzenie przez Boga, o świadomość tego, że można zostawić grzech, że można pozwolić Bogu, by nas wyrwał ze śmierci. Gorąco polecam, aby modlić się dzisiaj tym psalmem. 126 psalm. Będziemy słuchać całego tekstu tej liturgii niedzielnej. I zaraz właśnie po tym psalmie, po tej radości, którą wyśpiewa psalmista, autor tego psalmu stopni, przychodzi do nas ze swoim słowem apostoł Paweł. Fragment listu do Filipian, 3 rozdział, wersety od 8 do 14. Kilka ostrzeżeń na początku tego rozdziału i zaraz później ewentualny powód do chluby, którym udowadnia też apostoł Paweł, że gdyby miał się chlubić ciałem, to jest to jasne. Że był obrzezany w 8 dniu, czyli według prawa, że jest z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina i tak dalej, i tak dalej. I zaraz potem w 7 wersie powie, jednak cokolwiek było moim zyskiem, to wszystko ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I dalej to wszystko uznaję za stratę. Z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa. Dalej powie, wszystko uważam za śmieci, tam dosłownie jest napisane bardziej brutalne słowo, bylebym tylko Chrystusa pozyskał, bym się w Nim znalazł, nie trzymając się mojej sprawiedliwości, ale sprawiedliwości wynikającej z wiary, opartej na wierze, tej od Boga. I chwilę później, w 13 i 14 wersie, Paweł będzie mówił o tym właśnie, że nie myśli o sobie, że już zdobył, ale z wytężeniem dąży do tego, co przed nim, zapominając o tym, co z tyłu. On powie w kilku miejscach, że prześladował Kościół, że był jak płód poroniony. On zna swoją historię, wie, jaką miał przeszłość i idzie do przodu. I nie pozwala, żeby przeszłość zawładnęła jego teraz, jego dziś, ale dziś chwyta się sprawiedliwości wypływającej z wiary w Chrystusa. On chwyta Boga, słucha Go, idzie ku Bogu. To jest nawrócenie, to jest zmiana myślenia. Kolejna zachęta. I wreszcie po tych 3 słowach Kościół daje nam fragment 8 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana, pierwsze 11 wersetów. I mamy tu pewien problem. Jeśli ktoś słuchał konferencji księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, to myślę, że wie, o czym teraz powiem, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo rzeczywiście chcę na to zwrócić uwagę. To bardzo trudny tekst. To bardzo trudny tekst dla Kościoła. To spotkanie na terenie świątyni z ludźmi, którzy chcieli słuchać Jezusa i z ludźmi, którzy chcieli Go złapać na błędzie, którzy chcieli Go oskarżyć. To, co się wydarzyło, właściwie ostatnie dwa wersety, 10 i 11, wciąż są dla nas częstym powodem zgorszenia. My może tak spokojnie je przyjmujemy na pozór, ale wielu albo w wielu momentach naszego życia, ja mogę powiedzieć, w wielu momentach mojego życia nie zgadzam się z tym, co zrobił Jezus. Jak się skończyła ta historia? Podobno badania egzegetyczne tego słowa, tego tekstu mówią, że nie jest to tekst janowy, że ten fragment tak naprawdę pochodzi ze względu na język, na schemat konstrukcji i na myśl, na przeprowadzenie myśli w tym tekście, że ten tekst bardziej trzeba by przypisać redakcji świętego Łukasza. A ponieważ rzeczywiście w komentarzach wielu ojców Kościoła nie ma ani słowa właśnie o tym wydarzeniu, o tym tekście, ojcowie Kościoła komentowali bardzo konkretnie i przede wszystkim niezwykle wnikliwie i rzetelnie wszystkie słowa Ewangelii, które znali, znaczy, że przez pewien czas tego tekstu nie można było znaleźć w redakcjach Ewangelii i pewnie dlatego po wyjęciu go z redakcji świętego Łukasza, kiedy już Kościół zdecydował się, by ten tekst powrócił do kanonu Ewangelii, umieszczono go w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Jeśli ktoś przeczyta końcówkę 7 rozdziału i potem od 12 wersetu 8 rozdziału Ewangelii Jana, to widzi, że te 11 wersetów jest wstawione jakby skądś, jakby nie pasowało. Ale nie w tym rzecz. Istota jest gdzieś indziej i spróbujmy ją odkryć. Jezus przychodzi z powrotem na teren świątyni, ludzie zaczynają się przy nim zbierać, on zaczyna uczyć, daje słowo, mówi o miłości i miłosierdziu Boga. I nagle uczeni i faryzeusze przyprowadzają kobietę, jakąś kobietę. Nieistotne było to, jak miała na imię, w ogóle nie było istotne to, kim była. Istotny był grzech i to, że można było ją wykorzystać do tego, żeby zdyskredytować Jezusa. Wykorzystać czyjś grzech, żeby zdyskredytować Kościół, wykorzystać czyjąś słabość, żeby się zemścić na kimś innym, albo po prostu zmiażdżyć, czy próbować zniszczyć wspólnotę, przesłanie Ewangelii, prawdę objawioną, dogmaty. Myślę, że nie jest nam obce takie postępowanie, bo spotykamy się z nim. Może nawet czasami nieświadomie w tym uczestniczymy, przekazując czy powołując się na różne treści niesprawdzone albo prawdziwe, ale służące jedynie zniszczeniu. Jakaś kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Ona znalazła się przed Jezusem. Do cudzołóstwa potrzeba było dwojga. Mężczyzna pewnie uciekł, albo mu pozwolono nawet na ucieczkę. I jak to skomentował ksiądz arcybiskup Grzegorz, nie znalazł się w Ewangelii. W każdym razie widać ogromne przerażenie kobiety rzuconej na środek. I mimo, że tym faryzeuszom i uczonym wcale nie chodzi o tę kobietę, ona wie, że dla niej to jest moment przed śmiercią. Przyszła na największe święto, na Paschę, być może z całą swoją rodziną, być może miała męża, skoro na cudzołóstwie złapano. Zamiast świętować, zamiast przygotowywać się do Paschy, upadła, weszła w grzech, zdradziła. Zdradziła męża, zdradziła Boga, więc karą za to jest śmierć. I wiemy, że Jezus wtedy zaczyna pisać palcem po ziemi. Co pisał? Nie wiadomo. Wszyscy się głowią, nikt z nas nie będzie tego wiedział. Święty Augustyn wśród kilku swoich interpretacji jedną również podał, bardzo piękną, że Jezus napisał po hebrajsku, po aramejsku, na piasku, na tym dziedzińcu, na terenie świątyni, słowo cudzołóstwo, pokazując kobiecie jej grzech. Bo Bóg nigdy nie powie, nic się nie stało. Bóg pokaże nam nasz grzech. Ale ponieważ był to teren otwarty, wiał wiatr, może i symbol Ducha Świętego, może i znak obecności Ducha Bożego. I piasek zakrył to słowo. Nie było już widać, nie było wiadomo. Co jest istotne? Wszyscy traktują tę kobietę przedmiotowo. Wszyscy, którzy stoją wokół, widzą tylko grzech. Jezus klęknął na ziemi, czy siedząc, w każdym razie o wiele niżej niż wszyscy, którzy stali nad Nim i stali nad tą kobietą, o wiele niżej. On dostrzegł człowieka. Widział grzech, ale przede wszystkim patrzył na człowieka. I mnie to osobiście najbardziej pociesza w tym fragmencie tekstu. I nie jest dla mnie istotne, czy to redakcja świętego Łukasza, czy świętego Jana. Istotne jest dla mnie to, że po raz kolejny Biblia mi udowadnia, Bóg mi udowadnia, że widzi we mnie człowieka. Zna mój grzech, ale widzi we mnie człowieka. Więcej, widzi we mnie swoje dziecko. I to mnie czyni bezbronnym wobec Jego miłości i całe szczęście. I dlatego zachęcam do sakramentu pokuty, do zmiany myślenia, do modlitwy za tych, którzy jeszcze ze spowiedzi nie skorzystali. I do wytrwałości dla moich braci, abyśmy nie bali się spowiadać, abyśmy nie narzekali na spowiedzi. Nawet jeśli one będą nie wtedy, kiedy sobie wyznaczyliśmy czas na spowiedź. Ci wszyscy, którzy stali, zaczęli odchodzić. No bo nie da się tak długo zajmować grzechem. Trzeba szukać czegoś innego. Trzeba znaleźć coś innego. Tym bardziej, że Jezus powiedział wyraźnie: kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Prawda, inaczej, reakcją na prawdę, wypowiedzianą przez Boga jest albo moje nawrócenie, albo odejście. Nie da się zachować jakiejś postawy pośredniej. Nawet jeśli będę udawać, że jestem z Jezusem, to już będzie tylko udawanie. A zatem nikt nie został. Prawda ich wygoniła ze świątyni. Jakie mam serce, kiedy wychodzę z kościoła? Jakie mam serce, kiedy oskarżam, kiedy niszczę, kiedy zabijam właśnie w sercu człowieka, którego nie znoszę, o którym wiem, że tak grzeszy? Nie chcę rozwijać tego wątku, bo przecież widzimy samych siebie. Kobieto, gdzie są? Żaden nie wydał wyroku. I ja na ciebie wyroku nie wydaję. Idź, a odtąd już nie grzesz. Bóg nie powie, nic się nie stało. Jeśli ten tekst rzeczywiście był w redakcji świętego Łukasza, to był tuż przed Paschą. Właśnie wtedy, po tym wydarzeniu w świątyni, Jezus idzie, by spożyć Paschę, by spożyć wieczerzę z uczniami, potem idzie do Ogrodu Oliwnego, potem idzie do więzienia, potem idzie do pałacu namiestnika, potem idzie drogą na miejsce, na wzgórze czaszki i idzie do Ojca. To jest ten kierunek ze świątyni. On wziął na siebie jej grzech, tak jak bierze na siebie, wziął na siebie każdy mój grzech i twój grzech, siostro i bracie. Idzie za ten grzech umrzeć i zmartwychwstanie, abyśmy nie mieli przed sobą przyszłości śmierci, ale życie, prawdziwe życie Boga. Tak, pozostaję bez słowa wobec tej Ewangelii, wobec takiego miłosierdzia. I widzę, że Jezus dzisiaj zaprasza mnie i być może was też do tego, byśmy patrząc na człowieka, widzieli człowieka, a znając jego grzechy, nie zabili człowieka. Bo nie musimy wspominać minionych wydarzeń. Nie musimy pamiętać i trzymać się kurczowo tego, co za nami, ale wytężyć siłę do tego, który stoi przed nami, który czeka, który wyciąga ręce, który daje miłosierdzie, nawet jeśli go nie rozumiemy, nawet jeśli nam się w głowie nie mieści, że Bóg może przebaczyć i nam, i no właśnie tym, właśnie im. Dziękujmy Bogu, szukajmy Go i niech rośnie w nas tęsknota za zbawieniem, za życiem, za miłością naszego Boga. Amen.
Bogu niech będą dzięki.